Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Dziś w Radiowym Klubie Rodzica o diecie dzieci, w której jest za dużo cukru i za mało warzyw. Powiemy też o asystentach rodziny i konferencji dotyczącej opieki zastępczej. Nie zabraknie cyklu Tacy Sami. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat.
Pod sztopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Italia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze?
Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd.
Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac.
Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych mam. Niech straszy nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusieńki.
Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe.
Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj znów będziemy rozmawiać o diecie i o dzieciach. W studiu Karolina Gruszecka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dietetyk i psychodietetyk, tak?
Tak jest. Tutaj słowo klucz to jest wspólnie. Ja zawsze zachęcam moich pacjentów, aby wspólnie z dziećmi przygotowywali posiłki. To jest fajna forma na to, żeby spędzić razem czas, ale też, żeby tak naprawdę kształtować te zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci. I tylko przestrzegam matki przed takim zachowaniem, że prosimy swoje dziecko, żeby pokroiło warzywa. Ono zaczyna kroić, potem mówi mi, nie, to nie tak powinno być, ja to zrobię, a 5 minut później nikt mi nie pomaga w tym domu. Także zachęcam do tego, żeby angażować dzieci w przygotowywanie posiłków, ale też wykazywać się cierpliwością, wyrozumiałością, że no nie wszystko pójdzie od razu tak, jak powinno być. Ja sama pamiętam, jak mojego męża chrześniak do mnie przyjechał, chciał coś słodkiego, no to zaproponowałam kakao, to było takie zdrowe kakao, tam dodaliśmy mleko kokosowe, karop, miód, także to było takiej własnej roboty i też chłopczyk pomagał mi tak naprawdę przygotować z shakerem, to kakao przyrządzał i też dużo chętniej je spożył, niż gdyby tylko miał podane pod nosem.
Wyobraźmy sobie, że rodzice, mamy teraz czerwiec, że rodzice chcieliby rozpocząć taki czas, bo w wakacje trochę łatwiej to zrobić. Więcej dzieci, z dziećmi spędzamy czasu, mamy trochę większą kontrolę nad tym, co jedzą. Ograniczyć ten cukier, tak żeby to może było bardziej trwałe. Powiedz, jakie to muszą być zasady, jakie kroki trzeba podjąć, by no, spróbować, żeby to było skuteczne, to ograniczenie. ABC takie.
Dobrze. Najważniejszą rzeczą samemu stanowić przykład. Czyli jeśli będziemy kupować słodkości, zakazywać ich dzieciom, ale sami będziemy je jeść, to jest tak naprawdę pierwsza droga do porażki. Najważniejszą rzeczą tutaj jest samodzielne przygotowywanie posiłków. To mogą być jak najbardziej słodkie desery, ale domowej roboty. Czyli tak jak wspomniałeś, nie zachęcam do kupowania gotowych jogurtów truskawkowych. Wystarczy jogurt grecki, do tego dodać truskawki. Wiórki kokosowe można przyrządzić razem z dzieckiem, różne budynie, puddingi też w odpowiedni sposób to trzeba sprzedać, tak? No bo jeśli zrobimy koktajl z pietruszki czy jarmużu, no to dziecko niechętnie zje chyba, że powiemy, że to jest fantastyczny koktajl z Shreka, prawda? Tak samo można tutaj zachęcić do budyniu jaglanego, powiedzieć, że to jest na przykład pudding księżniczki Elzy, więc też rodzic powinien być dobrym sprzedawcą. Wtedy rzeczywiście uda nam się to dziecko nakłonić do tych lepszych wyborów żywieniowych.
A według tej twojej kampanii, jak postępować? Czyli faktycznie nie mówimy, że jak będziesz grzeczny, to dostaniesz coś słodkiego, bo to jest też już jakieś takie przyzwyczajenia, układanie, tak?
Dokładnie tak. Ja jestem przeciwniczką jakiegokolwiek zmuszania. My dorośli również nie lubimy, jak się nam coś każe. Dzieci mają tak samo i od razu powiem, że to nie przynosi efektu, więc do tego nie zachęcam. Natomiast zachęcam do rozmów, tłumaczenia dziecku. Lubisz chodzić do przedszkola? No tak, lubię. A co się dzieje, jak jesteś chory? No muszę iść do lekarza. Czy lubisz chodzić do lekarza? No nie za bardzo. I też tłumaczenie, że no cukier, czyli słodkości, obniżają tą odporność. Jak jest obniżona odporność, dziecko choruje. Jeśli dziecko choruje, no nie może się spotykać z koleżankami, kolegami. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby wyjaśniać dziecku mechanizm działania tego cukru. Oczywiście w taki sposób przyswajalne dla właśnie najmłodszych.
Co ciekawe, niektóre osoby mają problemy na przykład z zatokami i kiedy odcięły cukier, też dużo lepiej się poczuły.
Dokładnie tak, bo to też właśnie z tą odpornością jest powiązane i też pamiętajmy, że no, cukier zwiększa ryzyko wystąpienia różnych infekcji, właśnie też górnych dróg oddechowych, więc zachęcam do tego, żeby ten cukier małymi kroczkami, tak jak powiedziałam, eliminować i spróbować tak naprawdę przemycać więcej warzyw do diety, bo z tym też rodzice często wspominają w gabinecie u mnie, że mają problem i też można to zrobić w fajny sposób. No, mało które dziecko lubi sałatę, ale można spróbować przemycić warzywa w formie na przykład takiego brokułowego puree czy kalafiorowego puree. To wystarczy naprawdę tak lekko rozgotować ten kalafior czy brokuł, zblendować z łyżką oleju kokosowego i mamy puree. Zachęcam do tego, żeby robić frytki. Ja z mojego męża chrześniakiem bardzo często robimy frytki z marchewki, frytki z batatów, czy też zwykłe frytki ziemniaków, ale samemu zrobione do piekarnika, włożone są bardzo smaczne, także przemycajmy te warzywa, czy to w formie pasztetów, czy to w formie właśnie wspomnianych puree, frytek i tak dalej.
Wspomniałaś o warzywach, a co z owocami? Czy możemy też zrobić akcję podmiana, zamiana, że jak dziecko mówi, że ma ochotę na coś słodkiego, no to dać słodki owoc. Czy to będzie też trochę poddanie się, bo znowu ten cukier, ten, to potrzeba na cukier zostanie zaspokojona, bo na przykład, nie wiem, winogrona mają dosyć sporo tego cukru.
Tak. Fruktozy, winogrona, pewnie. Banany, tak, to jest fruktoza, czyli cukier owocowy. To było bardzo dobre pytanie, bym tu chciała rozgraniczyć dwie rzeczy, bo nie mogę się zgodzić, że owoce są na równi z warzywami. Na pewno te warzywa powinny być na pierwszym miejscu, owoce na drugim, ale znowu. zdecydowanie lepszym wyborem. Zawsze. Od słodkiego, gotowego batonika będą owoce, nawet jak to będzie bogate w fruktozy, fruktozę banany, czy też winogrona. Jeszcze te banany będą takim dosyć fajnym wyborem, bo one mają pół na pół, powiedzmy, glukozy, fruktozy, te z kropeczkami zwłaszcza, więc mogą być takim zamiennikiem dla cukru w zdrowych deserach. Także odpowiadając na twoje pytanie, jak najbardziej tak, jeśli dziecko ma ochotę na słodkie, możemy najpierw spróbować zaproponować mu owoce, świeże owoce suszone, czy wspólnie przygotować ten deser.
I ostatni element podczas dzisiejszego spotkania, który będziemy omawiać, związany z dietą dzieci, napoje. Wiadomo, że chyba tak najrozsądniej, gdyby dzieci po prostu piły wodę. No ale niektórym dzieciom to woda jakby za mało, że ten napój musi mieć jakiś smak. No unikamy, jak wiadomo, czegoś, co po przygotowaniu zostałby cukier, nie wiem, pół szklanki, prawda?
Dokładnie tak. To jest bardzo częsty problem. Ja bym nawet powiedziała, że większość dzieci nie lubi smaku wody. Ja powiem też z własnej perspektywy, jak byłam mała, pamiętam, że u mnie w domu tylko była woda, więc tak naprawdę to jest kolejny dowód na to, że dziecko naśladuje rodziców. Ja nigdy nie miałam problemu z piciem napojów gazowanych, bo po prostu u mnie w domu takich rzeczy nie było. Ale jeśli, no już zdarzy się tak, że dziecko jest przyzwyczajone do picia właśnie słodkich napojów, to zachęcam znowu do metody małych kroków. Jeśli dziecko lubi bardzo słodkie napoje, soki, to chociaż rozcieczajmy je z wodą. Najpierw w proporcji 1/3 wody, 2/3 tego słodkiego napoju, potem przejdźmy do połowy, czyli pół na pół i małymi krokami dochodźmy do tej wody. Albo jeśli dziecko no już po prostu musi szklaneczkę tego swojego ulubionego soku wypić, to chociaż do szkoły warto dać butelkę wody. To nie musi być też zwykła woda. Możemy tam umieścić cytrynę, pomarańcze, nawet truskawki, liście mięty.
Domowy izotonik prawie, że zrobić.
Dokładnie tak, zwłaszcza też jak mamy dziecko, bo coraz więcej dzieci jest aktywnych fizycznie, ćwiczy, ma zajęcia dodatkowe, to wtedy, tak jak mówisz, można taki domowy izotonik nawet przygotować, dodając również ziarenko soli himalajskiej, dodając miód, cytrynę. To będzie dużo lepszy wybór niż gotowe izotoniki.
No i miejmy świadomość, że te soki nawet w kartonach, które mają być owocowe, no to też tak z owocami często dużo wspólnego nie mają.
Dokładnie tak. Bardzo często rodzice po prostu nie są świadomi, bo ja jestem przekonana, że każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Jednak no, producenci żywności nie ułatwiają nam zadania, bo często widzimy w sklepie syrop malinowy albo syrop o smaku malinowym. Patrzymy w skład, no i tam jest na przykład tych malin 2% albo 1,5%. Więc czytajmy etykiety, nie podchodźmy tak z klapkami na oczach do tego, co jest napisane, że to jest zdrowy, najlepszy start na śniadanie. Jednak czytajmy etykiety, patrzmy, czy tam jest dodany cukier lub jeszcze gorsze jego zamienniki.
A te gorsze zamienniki to?
No przede wszystkim syrop glukozowo-fruktozowy, który jest jedną z przyczyn tak naprawdę szerzącej się plagi nadwagi otyłości w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że niestety ten problem coraz częściej nas dotyka. Nie wiem, Tomku, jak pewnie masz takie same wrażenie, że jakbyśmy młodzi my, to tak naprawdę procent osób z nadwagą czy otyłością w szkole, no to ile to było?
No jedna osoba w klasie albo...
Maksymalnie, tak, prawda? Teraz góra. Jednak jest to częstszy problem, więc tak naprawdę zamienniki cukru są jeszcze często gorsze niż sam cukier w sobie, więc unikajmy produktów, które mają ten syrop glukozowo-fruktozowy w składzie.
Ekspert dietetyk w Radiowym Klubie Rodzica Karolina Gruszecka. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dlatego warto starać się Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart? Znajdź to w sobie, tak.
Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans.
Psychodeliczny lat, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś, to przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał.
Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Informator Radiowego Klubu Rodzica. Koniec ze staniem w kolejce do urzędu po urodzinach dziecka. Rejestracji potomka można dokonać online.
Wymóg jest jeden. Rodzic rejestrujący dziecko będzie musiał na platformie ePUAP, dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, założyć profil zaufany, a później będzie mógł już zarejestrować dziecko.
To oznacza, że wcześniej jeden z rodziców powinien na ePUAP-ie założyć sobie ten profil zaufany, dokonać takiego zgłoszenia i potwierdzić go w jednym z urzędów, który wskazuje ta platforma.
Po czym, jak mówi Łukasz Puchała z Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, rodzice otrzymają skrócony odpis aktu urodzenia, PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu w formie elektronicznej bądź pocztą.
I tak naprawdę niezwłocznie będziemy wysyłać tą korespondencję. Jeżeli elektronicznie, to powinno się to odbywać w czasie takim rzeczywistym, a jeżeli listownie, bo tak sobie który z rodziców zadecyduje, no to kwestia tego terminu, który realizuje Poczta Polska.
Na rejestrację dziecka rodzice nadal będą mieli 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
Zapotrzebowanie na rodziny zastępcze wzrasta, a ich liczba w naszym województwie maleje. Jest ich teraz około 2000. Między innymi o tym, jak promować taką formę opieki, rozmawiano w Toruniu podczas konferencji podsumowującej wojewódzkie Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Alternatywą dla rodzicielstwa zastępczego są tak zwane czternastki, czyli małe placówki opiekuńczo-wychowawcze. Jednak jak podkreśla Adam Szponka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, lepiej, gdy dziecko trafia do rodziny.
Generalnie w województwie funkcjonuje około 2000 rodzin zastępczych. Niestety, jak pokazują statystyki, liczba rodzin zastępczych cały czas spada. Nie ma zbyt wielu nowych chętnych, nie ma zbyt wielu kandydatów. pewne rodziny się wykruszają, bo to jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie, bardzo duże obciążenie wziąć na siebie właśnie taką funkcję rodziny zastępczej. No a dzieci, które potrzebują takiej rodziny, jest coraz więcej. Alternatywą są placówki opiekuńczo-wychowawcze, tak zwane czternastki, czyli te małe placówki, które też w naszym regionie powstają. Jednakże bardziej efektywne, bardziej skuteczne jest, jak dziecko trafia do rodziny, bo jest otoczone miłością, jest otoczone serdecznością i ma taki bliski kontakt rodzice-dziecko.
Kto taką rodziną zastępczą może zostać?
Teoretycznie rodziną zastępczą może zostać każda rodzina, która wyraża chęć. Musi przejść odpowiednie kursy i przede wszystkim musi być świadoma tej decyzji. Często faktycznie to są dzieci, które mają swoje trudności, które mają swoje problemy. Decydując się na bycie rodziną zastępczą, musimy mieć świadomość, że z tymi problemami przyjdzie nam się na co dzień borykać.
Jak możemy zachęcić do tego, żeby do tego rodzicielstwa zastępczego dołączyć?
Joanna Luberacka, ekspert Koalicji na Rzecz Rodziny i Opieki Zastępczej. Najlepszą zachętą jest to, żeby w szczególnym sposób dbać o tych rodziców zastępczych, których mamy już dzisiaj, dlatego że z mojego doświadczenia już kilkunastoletniego wynika, że najlepsze rodziny pozyskuje się poprzez te rodziny, które już dzisiaj opiekują się dziećmi. Nie ukrywam, że także jeżeli chcemy pozyskiwać rodziny zawodowe, to musimy zacząć trochę myśleć i o formie zatrudnienia, i o wynagrodzeniu, ponieważ no dzisiaj większość rodziców zastępczych otrzymuje wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia, które proponuje ustawodawca dla pracowników w ogóle, ponieważ nie pracują na umowę o pracę, tylko na umowę cywilnoprawną. No i to powoduje, że to ich wynagrodzenie to jest generalnie w Polsce w większości przypadków 2000 zł brutto.
Beata Byczek, jestem z Chełmna, zawodowa rodzina zastępcza. Przybywa u nas 5 dzieci. Są to dzieci w różnym wieku od 3 do 14 roku życia. Oprócz tego jeszcze mamy biologiczne dzieci, 3.
Jak to się stało, że zostaliście Państwo rodziną zastępczą, że podjęliście się, no chyba można powiedzieć, tego wyzwania?
Paradoks sytuacji polega na tym, że tak właściwie wszystko zaczęło się od naszej najmłodszej córy, która zaczęła chodzić do świetlicy środowiskowej, do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, tam pomagała. Później dołączyła starsza córa, tam pomagaliśmy w klasztorze, później ja. No i tak właściwie doszliśmy do wniosku, dlaczego tylko na chwilę, jak możemy to robić stale. Całą rodziną właściwie chcieliśmy, a przede wszystkim marzyliśmy, żeby pomóc dzieciom, że to będzie nasz cel i rzeczywiście tak się zadziało. Powiem, że to jest piękna przygoda tak naprawdę, która trwa i daje takie spełnienie. W ogóle sobie tego nie można wyobrazić.
Konferencja była połączona z galą rodzicielstwa zastępczego. Stanowią 18% społeczeństwa. Obchodziły niedawno swoje święto. Z okazji Dnia Dziecka Główny Urząd Statystyczny przygotował portret statystycznego dziecka. Jak wyjaśnia Karolina Dawidziuk z GUS, w Polsce żyje około 6 900 000 osób do 17 roku życia.
Wzrost urodzeń w odniesieniu do 2016 roku był notowany na poziomie około 20 000 więcej. Liczba urodzeń w 2017 roku wyniosła 402 000, ale warto tutaj zauważyć, że jeżeli porównamy te dane z tymi urodzeniami, które miały miejsce w tak zwanym wyżu demograficznym, to są lata 80-83 rok, to nadal jest to ponad 40% mniej. 19 września urodziło się najwięcej dzieci, było to 1474 dzieci i ta data zmieniła się w stosunku do 2016 roku. Nadal był to wrzesień, ale w 2016 roku najwięcej dzieci urodziło się we wtorek, 13 września. Generalnie wtorek jest takim dniem, kiedy rodzi się najwięcej dzieci. Weekend, niedziela to jest dzień, kiedy rodzi się najmniej dzieci.
Do tej pory najmniej Polaków w powojennej historii, 351 tysięcy, urodziło się w 2003 roku. Koszt wychowania jednego dziecka w Polsce do osiągnięcia przez nie pełnoletności wynosi od 190 do 210 tysięcy złotych. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Centrum imienia Adama Smitha. Rok temu koszt wynosił od 176 do 200 tysięcy złotych. Jeden z autorów raportu, Andrzej Sadowski, wyjaśnia, że koszty wychowania dziecka wzrosły m.in. dlatego, że Polacy mają więcej pieniędzy.
Rząd, podejmując interwencję w postaci programu 500+, spowodował, że rodziny mogą sobie więcej pozwolić, jeżeli chodzi o wydatki na dziecko. I dzięki temu to była kwestia nie tylko tych przysłowiowych wakacji nad morzem, które w zeszłym roku zaobserwowano w naszym kraju, ale też innych wydatków, które były na przykład konieczne, a które nie były realizowane. Rodziny też zaczęły przeznaczać pieniądze na dodatkowe korepetycje dla własnych dzieci, aby nie miały problemów później z nauką.
Dr Hanna Kelm z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podkreśla, że choć koszt wychowania dzieci rośnie, nie oznacza to, że Polacy wydają pieniądze na luksusy.
Niestety wychodzi na to, że nadal wydają na dobra podstawowe, czyli te 500 plus widać, no, było bardzo potrzebne, dlatego że nadal rodziny wydają swoje środki, żeby przetrwać, może na troszkę lepszym poziomie, ale nadal jest to przetrwanie, a nie dobra luksusowe, co jest bardzo dobrym zjawiskiem. Wiele rodzin wyszło ze skrajnego ubóstwa, ubóstwa takiego, gdzie nie starczało na potrzeby biologiczne, na zachowanie zdrowia.
Z raportu wynika też, że przy dwójce dzieci koszty mogą wynieść od 350 do 385 tysięcy złotych, a przy trójce mogą przekroczyć 500 000. Każdego roku około 300 tysięcy osób potrzebuje pomocy lekarskiej z powodu infekcji rotawirusem. 80 tysięcy dzieci wymaga leczenia szpitalnego. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że koszty tych hospitalizacji to 200 milionów złotych rocznie. Dariusz Dziełak z centrali NFZ mówił podczas spotkania z dziennikarzami, że koszty leczenia infekcji rotawirusem są bardzo duże.
To, co chciałem podkreślić, rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z zachorowaniami w skali epidemiologicznie istotne i masowe, a w leczeniu szpitalnym ta jedna grupa, czy hospitalizacje rozliczane tą jedną grupą P22, to jest rocznie ponad 200 milionów złotych. Także tutaj każde ewentualne zmniejszenie liczby zachorowań leczenia szpitalnego to są konkretne, bardzo konkretne, duże pieniądze.
Marian Czech, wiceminister zdrowia, podkreślił, że resort zdrowia bardzo wspiera profilaktykę pierwotną, jaką są szczepienia.
My w różny sposób staramy się zachęcać do rozszerzania tego portfolio szczepień ochronnych stosowanych przez obywateli Polski. W przypadku grypy na przykład przyglądamy się, czy nie mogłaby być to częściowa refundacja w ramach listy otwartej, listy refundacyjnej. Rozważamy też taką opcję, więc ja bym powiedział, że ten klimat w ministerstwie do tego, aby patrzeć przychylnie na profilaktykę pierwotną, jest dobry.
Szczepienia przeciwko rotawirusom są obecnie rekomendowane, czyli nieobowiązkowe i niefinansowane ze środków publicznych. Angielskie dzieci zmagają się z otyłością. Z danych przeanalizowanych przez jedną z organizacji zrzeszającej działaczy samorządowych wynika, że wzrasta liczba uczniów, którzy kończąc podstawówkę cierpią na poważną otyłość. Eksperci ostrzegają, że dla dzieci oznacza to w przyszłości problemy zdrowotne, a dla rządu miliony funtów dodatkowych wydatków na leczenie schorzeń, nierzadko przewlekłych, takich jak cukrzyca czy choroby serca.
Gdy rozbrzmiewa pierwszy dzwonek, na poważną otyłość cierpi 2,5% dzieci rozpoczynających szkołę podstawową. Pośród 10 i 11-latków kończących ten etap nauki odsetek wzrasta do 4%. To dzwonek alarmowy, komentuje Związek Angielskich Samorządów. Brytyjczycy już teraz są najbardziej otyłym narodem zachodniej Europy. Musimy walczyć z tym na wczesnym etapie. Mówi w BBC Marian Overton z zarządu organizacji. Dietetycy od dawna alarmują, że brytyjskie dzieci za mało ćwiczą. Ich dietę wypełnia niezdrowa, silnie przetworzona żywność. A rząd podkreśla, że już działa w tej sprawie. Opodatkował na przykład słodkie napoje, a wpływy z tego podatku przeznacza na poprawę jakości posiłków szkolnych i zajęć WF-u. W skali świata mamy jeden z najbardziej kompleksowych programów walki z dziecięcą otyłością, przekonuje w oświadczeniu Ministerstwo Zdrowia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.
Państwowa Inspekcja Sanitarna i Stowarzyszenie Zdrowe Pokolenia dostarczają do każdego żłobka w Polsce poradnik dotyczący zdrowego żywienia najmłodszych dzieci. W siedzibie Inspekcji Sanitarnej odbyła się konferencja, w której uczestniczyli eksperci i osoby odpowiedzialne za żywienie dzieci w żłobkach.
Inspekcja Sanitarna widziała potrzebę opracowania takiego poradnika, gdyż wykrywała w żłobkach poważne błędy żywieniowe decydujące o zdrowiu dzieci, mówi Grzegorz Chudzik, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
Przede wszystkim niezbilansowaność tej diety, nieodpowiedni stosunek białka, węglowodanów, tłuszczy, często brak w posiłkach składników mineralnych, które decydują o rozwoju na przykład kośćca czy dobrostanu w ogóle ogólnego dziecka.
Jednak najczęstszym błędem żywieniowym w żłobkach jest nieprawidłowa organizacja posiłków, mówi profesor Halina Wecker z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Czyli nieprzestrzeganie tej złotej zasady, pierwsze śniadanie podstawowe, przekąska, czyli niewielkie drugie śniadanie, obiad, nadmiar żywności przetworzonej, nadmiar cukru, soli.
Żywienie dzieci w żłobkach to pierwsza publikacja dedykowana pracownikom tych placówek. Dotyczy żywienia dzieci od 1 do 3 roku życia. Barbara Góra, Polskie Radio.
Aby pomoc rodzinom w kryzysie była bardziej skuteczna, potrzeba lepszej współpracy tych, którzy im pomagają, mówią specjaliści z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. W placówce zorganizowano wyjazdowe posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Radni dowiadywali się, jak wygląda praca asystenta rodziny, jakie są jego zadania i jakie przed nim stoją trudności.
Praca asystenta rodziny jest trudna, mówi radna PO Monika Matowska, przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
My już kolejny raz rozmawiamy o pracy asystenta rodziny. Jest to rzeczywiście praca bardzo ciężka, ponieważ często rodziny nie chcą przyjąć do wiadomości, że potrzebują pomocy.
W całej Bydgoszczy pracuje 11 asystentów rodziny. Pod ich opieką jest około 90 rodzin, mówi Justyna Radkowska, wiceszefowa MOPS-u.
Głównym celem pracy asystenta rodziny jest wspieranie rodziny, która ma problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Zatem asystent pomaga w znalezieniu pracy, edukuje, motywuje, ale jego zadania wydają się być coraz trudniejsze.
Asystenci teraz pracują z trudnymi rodzinami. Nie odbiera się teraz tak pochopnie jak kiedyś dzieci z rodziny i asystenci stykają się z wieloma problemami, bo dużo jest rodzin, gdzie rodzice są uzależnieni od alkoholu.
Dorota Szopińska jest asystentem rodziny od ponad 2 lat, ma pod opieką 8 rodzin.
Generalnie zawsze jak zaczynam pracę z rodziną, to przedstawiam swoją rolę. Polega na tym, że my jesteśmy po to, żeby rodzinie pomóc. Bardziej po takiej przyjacielskiej stronie nazwałabym to, niż po takiej kontrolującej i żeby tak kolokwialnie może zabrzmi, ale żeby rodzinę na czymś złapać. Absolutnie to nie jest naszą rolą.
Ale rodzina to rozumie? Czy kiedy pani wchodzi, to jest podejrzliwa, niechętna, wycofana?
To jest dość naturalne. Jeżeli jest takie zachowanie, to ono jest dość naturalne i jakby ja się z tym liczę.
Co zrobić, aby praca asystenta była łatwiejsza, a jego działania bardziej skuteczne? Tu potrzeba lepszej współpracy tych, którzy pomagają, mówi pani Dorota.
Pełna współpraca ze wszystkimi służbami, które działają na rzecz rodziny. Mój przypadek jest może taki, że ja najczęściej mam bardzo dobrą współpracę z tymi służbami, ale wiem, że no nie zawsze tak jest, nie? Że jednak ta wymiana informacji, to działanie dla dobra naszego klienta, dla naszej jakby rodziny, z którą pracujemy, ze wszystkich stron, no jest takim priorytetem.
Są rodziny bardzo wieloproblemowe. Są uzależnienia, upośledzenia i potrzeba współpracy wielu instytucji, żeby pomóc takiej rodzinie. Asystent musi działać w systemie i z kuratorem, i z pracownikiem socjalnym. Sam, no czasami niewiele działa. To idzie ku dobremu, ale jednak z tym bywa różnie. I często jest tak, że jest kilku specjalistów, jest kurator, jest pracownik, jest asystent i każdy co innego doradza rodzinie. I też profilaktyka. Wcześniej, po prostu wcześniej wyłapywać te rodziny z problemami i im pomagać.
Przygotowała Sława Skibińska-Dmitruk.
Polskie Radio.
Dyrektorzy placówek opiekuńczych z całej Polski obradowali w podwłocławskim Wieńcu Zdroju. To kolejna doroczna konferencja poświęcona opiece zastępczej.
Gospodyni i współorganizatorka konferencji Dorota Wilczura zapewnia, że do Wieńca przyjechali najlepsi specjaliści.
Spotykają się tutaj praktycy, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy tych placówek. Wymieniamy się doświadczeniami, dobrymi praktykami. Zmienia się świat, zmieniają się przepisy. Musimy starać się dostosowywać do tego wszystkiego, tak by najskuteczniej pomóc dzieciom w pieczy zastępczej.
Okazuje się, że w Polsce istnieje organizacja skupiająca szefów domów dziecka. Na jej czele stoi nasz Krajan, dyrektor placówki w Lubieniu Kujawskim.
Lewandowski Marcin, dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych Przystani Ostoja w Lubieniu Kujawskim, dawnego domu dziecka, i podkreślam to celowo. Jestem również prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
Dlaczego z taką mocą podkreśla pan tę zmianę?
Przede wszystkim dlatego, że jest to zmiana jakościowa. Duże domy dziecka, 30-osobowe, 40-osobowe, do końca 2020 roku muszą się przekształcić. To znaczy muszą stać się takimi małymi, kameralnymi, maksymalnie 14-osobowymi domami dla dzieci.
I stąd właśnie ta obiegowa nazwa, tak zwane 14.
Tak, dokładnie. Stąd obiegowa nazwa 14. Ja już nauczyłem się, że mówimy domy dla dzieci, dom. Bo tak też mówią nasi wychowankowie. My w nowych warunkach funkcjonujemy już kilka miesięcy. To jest dobry krok. Jeżeli już te placówki muszą być, to po prostu niech one będą małe, kameralne, przypominające wieloosobową rodzinę.
Czym różni się dom, taki, którym pan kieruje, od domu dziecka, sierocińca, bidula, tych placówek, które poprzednio te funkcje wykonywały?
W domach jesteśmy z dziećmi, a w starych, tak jak pan podkreślił, tych brzydkich bidula, domach, sierocińcach, byliśmy obok dzieci. Tutaj dzieciaki są razem z wychowawcami, one to się uczą gotować, prać, sprzątać, robić zakupy, czego tak naprawdę w tych dużych, starych instytucjach nie było. Tam generalnie było proste, kucharka gotuje obiad i obiad wędruje z okienka. Tutaj robimy to wszystko razem wspólnie, po prostu stwarzamy warunki do takiego życia, które ma najbardziej przypominać życie w normalnej rodzinie.
Dają Państwo radę z wprowadzaniem tych w rzeczy samej fundamentalnych zmian? Są jakieś przeszkody, bariery, kłopoty?
Oczywiście, każda zmiana to jest kryzys. Tutaj duża rola byłaby przede wszystkim po stronie dyrektorów, którzy muszą przygotować swoich wychowawców, pracowników właśnie tych zmian. Zmiana musi być przede wszystkim w mentalności wychowawców. Oni muszą w końcu zrozumieć, że jednak czasy makarenki, wychowania wszyscy razem, wszyscy równo się skończyły. Tu przede wszystkim my, jako ten człon zarządzający, my mamy najwięcej do zrobienia.
Jest pan fachowcem, zatem proszę o szczerą odpowiedź. Co lepsze, dom taki, którym pan kieruje, czy rodzina zastępcza?
Ja powiem w ten sposób i mówię to całkiem szczerze i poważnie. Generalnie byłoby super, żeby nie było potrzeby ani rodzin zastępczych, ani domów dziecka. Tak?
Jesteśmy na ziemi.
Tak, wiem, że jesteśmy na ziemi. Ja mówię o takich moich wprost nie celach, a marzeniach. Zarówno rodziny zastępcze są potrzebne, jak i placówki opiekuńcze wychowawcze. Z bardzo prostej przyczyny. Każde dziecko ma zupełnie różne potrzeby. Jedno dziecko łatwiej odnajdzie się w rodzinie zastępczej. Są dzieciaki, które mówią, mając lat 12-13 i ja nie chcę do rodziny zastępczej. Uszanujmy też to prawo. Piecza zastępcza powinna być dostosowana rzeczywiście do potrzeb konkretnego dziecka. Wspierajmy rodziny zastępcze, przekształcajmy placówki opiekuńczo-wychowawcze po to, żeby była możliwość zabezpieczenia dziecka w zależności od jego potrzeb.
Sporą reprezentację miał kościół, który sierotami zajmuje się od swego początku.
Siostra Małgorzata Wójcik, prowadzę zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych Wiosna w Krzydlinie Małej. To jest województwo dolnośląskie.
Placówka prowadzona przez kościół nie różni się w sensie formalno-prawnym i merytorycznym od prowadzonych przez państwo.
Spełniamy wszystkie wymagania, które narzuca nam państwo.
Czy są różnice, gdy idzie o system wychowawczy?
Tak, z pewnością staramy się wychowywać dzieci w duchu tych wartości, które są dla nas najważniejsze i też te wartości przekazujemy oczywiście tym dzieciom, które na to są otwarte, które chcą też te wartości w siebie wpajać.
A co z dziećmi, które są na te wartości zamknięte, a trafiają do was? Co wówczas?
Rozmawiamy z rodzicami, pytamy, czy rodzice życzą sobie, żebyśmy wychowywali w duchu naszych wartości.
A jeżeli zdarzy się odmowa, co wówczas z dzieckiem?
Powiem, że nie miałam takiej sytuacji. Na pewno wymaga to uszanowania.
I tylko jedna rzecz, której nikt nie rozumie. W konferencji uczestniczyła przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie będzie jej głosu na antenie, bo centrala zakazała. W tej konkretnej sprawie, jak się zdaje, nawet Kościół ma bardziej otwartą politykę społeczną niż Ministerstwo Polityki Społecznej.
Przygotował Marek Ledwosiński.
Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli. Mnie to nie bierze, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, że jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W świetle przewodów, w cieniu sufitów, w wietrze oddechów, w błocie napisów, rodzą się szajby małe i biedne, karmię się nimi, karmić się będę. Jestem z miasta, to widać, jestem z miasta, to słychać przecież dobrze, jestem z miasta, to widać,
słychać i czuć. O, jak to bardzo dobrze czuć teraz, o!
Tacy Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy Sami.
W Tacy Sami wracamy dziś do targów pracy i edukacji osoba niepełnosprawna na rynku pracy i uczelni. Zorganizowano je niedawno w Toruniu. Była to szansa dla osób niepełnosprawnych na rozmowę z potencjalnymi pracodawcami czy znalezienie uczelni wyższej.
Aleksandra Gierej, dyrektor oddziału kujawsko-pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jest pierwsze spotkanie zorganizowane wspólnie z ZUS-em, na którym chcemy dokonać tak zwanego kojarzenia pracowników i pracodawców. Jest to spotkanie, gdzie pracodawca może bezpośrednio face to face, że tak powiem, spotkać się z pracownikiem, poznać jego kompetencje, jego umiejętności, dowiedzieć się, jaki charakter pracy interesuje, jaki rodzaj pracy interesuje osobę niepełnosprawną, a z mojego doświadczenia wiem, że osoby niepełnosprawne są wyjątkowo dobrymi pracownikami, pod warunkiem, że stworzy im się miejsce pracy. Są w pracy oddani i bardzo cierpliwi. Są osobami bardzo wrażliwymi, a z mojego doświadczenia również wynika, że bardzo dobrze wpływają na zespół, w którym pracują. Ja wiem, że jest wśród pracowników obawa przed współpracownikiem niepełnosprawnym, ponieważ a może krócej pracuję, 7 godzin, nie 8, może nie poradzę sobie w stosunkach tak zwanych społecznych, ale nieprawda. Bardzo szybko wkomponowują się w zespoły i muszę powiedzieć, że poprawiają, że tak powiem, atmosferę pracy.
Chcecie też tutaj pokazać, że osoba niepełnosprawna również myśli o studiach, o tym, żeby tą swoją karierę budować.
Oczywiście, swoją karierę zawodową chcę budować. Od 10 lat działa u nas w kraju system wspierania w formie finansowej kształcenia się osób niepełnosprawnych w tak zwanym programie student, a później aktywny samorząd. I osoby niepełnosprawne, proszę sobie wyobrazić, że z 9 tysięcy osób niepełnosprawnych z wykształceniem wyższym w tej chwili wzrosło do 32 tysięcy osób, które posiadają wykształcenie wyższe i pracują.
A jak w tej chwili wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy? Czy one te prace znajdują łatwiej niż jeszcze kilkanaście lat temu?
Na pewno łatwiej. Są wręcz poszukiwani przez systemy wsparcia, ale przez to także, że pracodawcy chcą zmienić swój wizerunek. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu u nas zaczyna jakby działać. Pracodawcy chcą pokazać swoim klientom, kooperantom, że są otwartymi społecznie również pracodawcami.
Nie można też tutaj zapominać o tych udogodnieniach, z jakich przedsiębiorcy mogą korzystać.
Oczywiście, to jest oczywiście to wsparcie finansowe. To jest podstawa. Pracodawca, który zatrudnia 25 osób, a nie osiąga wskaźnika 6%, musi dokonywać miesięcznych wpłat na fundusz, oczywiście w uzupełnieniu do tych 6%. Dodatkowo jeszcze pracodawca, który osiąga wskaźnik 6%, może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń w formie tak zwanego ryczałtu i ten ryczałt jest w wysokości zależnie od stopnia niepełnosprawności od 1800 zł do 450 przy lekkim, znacznym i umiarkowany 1125.
Z tego, jak się pani orientuje też, w jakich jednak branżach tych osób niepełnosprawnych brakuje, są one najbardziej poszukiwane?
Ja bym w tej chwili już nie generalizowała, że na przykład, bo wiem, że się mówiło poprzednio, że sprzątanie, ochrona to są branże, które jakby wysysają z rynku niepełnosprawnych pracowników, ale w tej chwili myślę, że sytuacja się zmienia. W każdym, jak powiedziałam, w każdym zakładzie pracy istnieją stanowiska, które wymagają specyfiki do ich obsługi i tam osoby niepełnosprawne właśnie ze swoim oddaniem, cierpliwością, spokojem, świetnie się realizują.
Bronisław Pierzynowski, dyrektor oddziału ZUS w Toruniu. Rok temu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z PFRON-em. W ramach tego porozumienia organizujemy targi pracy po to, żeby aktywizować osoby niepełnosprawne. Rynek pracy się w tej chwili zmienił. To już nie pracownicy poszukują pracodawcy, tylko odwrotnie, to pracodawcy poszukują cennych pracowników. Te targi mają również pokazać to, że niepełnosprawni potrafią być pełnosprawnymi pracownikami. Są takie dziedziny i takie czynności, które lepiej osoby niepełnosprawne realizują niż osoby pełnosprawne. W ZUS-ie, w oddziale w Bydgoszczy i w Toruniu zatrudniamy w sumie 57 pracowników z niepełnosprawnością. Oni się doskonale spisują w pracy.
No właśnie, jacy to są pracownicy? Można powiedzieć, że może trochę bardziej sumienni, może trochę bardziej im na tej pracy też zależy?
Na pewno zależy. W ZUS-ie to w ogóle nie zauważam, że mamy takie osoby zatrudnione, bo one umiejętnościami niczym nie odbiegają od innych pracowników. No, czasami uwagę zwraca to, że na przykład w COCie, jak osoba niepełnosprawna na wózku jedzie inwalidzkim, a tak to żadnych jakichś tam innych takich niekompetencji to nie można u tych osób zauważyć, tylko sposobem poruszania się różnią i innych. Ale tutaj też jeden z panów uczestników konferencji mówił, że osoby takie niepełnosprawne to na przykład fantastycznie się spisują w Urzędzie Marszałkowskim, pracownik obsługuje niszczarkę i są bardzo zadowoleni. Osoby autystyczne też mają jakieś takie specjalne predyspozycje. Jak je zauważymy, to nawet umiejętnościami potrafią przewyższyć pracowników sprawnych całkowicie.
Poszukujecie również osób z niepełnosprawnościami?
Izabela Samek, jestem ekspertem do spraw rekrutacji HR w CUK Ubezpieczenia. Oczywiście już zatrudniamy takie osoby. Takie osoby pracują u nas na przykład w dziale rozliczeń, w dziale contact center, w dziale HR, więc jesteśmy bardzo otwarci. To są bardzo dobrzy pracownicy, którzy się świetnie realizują u nas. Dostosowujemy też miejsca pracy do osób niepełnosprawnych, także zapraszamy wszystkich chętnych.
Marcin Żyleński, dyrektor działu marketingu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Uczelnia już od dłuższego czasu zajmuje się kwestiami osób niepełnosprawnych. Działa u nas Zrzeszenie Osób Niepełnosprawnych. Oprócz tego wieloletnimi jesteśmy gdzieś tam, powiedzmy, laureatami Lodołamaczy, czyli taką jednostką, która rzeczywiście stara się stawać na przekór problemom osób niepełnosprawnych. Zrzeszenie dosyć długo również działa, pomaga przede wszystkim studentom niepełnosprawnym znaleźć się na studiach, a dodatkowo jeszcze, że tak powiem, pomagamy również w zdobywaniu różnego rodzaju środków z zewnątrz, czyli przede wszystkim pomagamy przy wypełnianiu dokumentów PFRON-owskich, tego typu rzeczy.
Anna Zaszczyk, fizjoterapeuta, Zakład Aktywności Zawodowej, Brodnica. Szukamy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy dodatkowo mają schorzenia psychiczne, upośledzenie umysłowe lub autyzm.
Jaka praca na nich czeka u Was?
Jest praca dla recepcjonisty, dla pomocy kuchennej, dla osoby sprzątającej pokoje, dla pracowników gospodarczych oraz osób obsługujących parking.
Nazywam się Marzena Zielonka. Jesteśmy z warsztatoterapii zajęciowej z Arkadia. Instruktorzy wraz z podopiecznymi przyszli tu na targi pracy. Młodzież jest bardzo zainteresowana, podchodzą do każdego stoiska, dowiadują się o konkretne miejsce pracy, coś interesuje, co by chcieli dalej w swoim życiu robić.
Państwo tutaj rozglądacie się za pracą, za może jakimś kursem dodatkowym?
Za pracą. Informatyka, moje wykształcenie główne to jest informatyk i najlepiej by było, jakbym w tym znalazł pracę.
A pracował pan już wcześniej? Ma doświadczenie?
Tak, mam doświadczenie zarówno jako wolontariusz, jak i stanowiska płatne.
Te 3 tygodnie bronię tytuł magistra i chciałabym rozpocząć jakąś pracę od lipca, żeby samodzielnie już rozpocząć własne życie.
Tacy sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje. Porady prawne. Historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami. Polskie Radio PIK.
To już dzisiaj wszystko w Radiowym Klubie Rodzica. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.